I czytać będziemy wersety od 8 aż do 8 wersetu rozdziału 7. I tekst ten podzielimy na dwie części. Najpierw przeczytamy ten fragment z rozdziału 6 i go rozważymy, a później będziemy czytać drugi fragment właśnie z rozdziału 7. A więc Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersety od 8 do 14. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozmawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy postawili mężów, którzy utrzymywali. Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. Skąd się wzięły problemy Szczepana? Moglibyśmy zadać sobie teraz właśnie takie pytanie. On po prostu opowiadał innym o tym, w co głęboko wierzył, na skutek Ewangelii, którą zrozumiał i której podporządkował całe swoje życie. A to, w co wierzy, było absolutnie niezwykłe i, jak wkrótce zobaczymy, przełomowe, a może nawet właściwsze słowo, rewolucyjne. Pierwsza prawda, którą chciałbym, abyśmy z dzisiejszego kazania zapamiętali: prawidłowe zrozumienie Ewangelii wnosi rewolucyjne zmiany w nasze myślenie i postępowanie, aktywizując nas dla Boga. Jeżeli zrozumiałeś Ewangelię i jesteś człowiekiem biernym, to znaczy, że jej nie zrozumiałeś, ponieważ Ewangelia powoduje zdrowy ferment w człowieku, przewraca najpierw jego życie, ale nie powoduje chaos, tylko zaprowadza tam Boży porządek rzeczy. Z tekstu wynika, że Szczepan porwał się na powszechnie wyznawane i obowiązujące świętości. Lub mówiąc inaczej, dotknął pewnych obowiązujących paradygmatów, które były niepodważalne w społeczeństwie w tamtym okresie. Wersety 11 i 13, jak spojrzymy tutaj do tego tekstu, one mówią, o czym on mówił, do czego się odnosił, i w pewien sposób podpowiadają nam, czym Szczepan żył i dlaczego spotkały go te problemy. 11 werset. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. A więc w swoich rozmowach, które toczył z przedstawicielami tychże synagog, które tutaj są wymienione, on odnosił się i do Boga, i do zakonu, i do prawa mojżeszowego, i jak zobaczymy, również do świątyni, rozmawiając o tym, jaki wpływ na funkcjonowanie tych instytucji miała śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Werset 13. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A więc w swoich publicznych wypowiedziach odnosił się do dwóch zasadniczych tematów: funkcjonowania i znaczenia świątyni w kontekście śmierci Jezusa Chrystusa oraz zakonu w kontekście śmierci Jezusa Chrystusa. I oczywiście należałoby powiedzieć, że Szczepan nie używał bluźnierczych słów, rozmawiając o tym, tylko jego myślenie na ten temat dla ludzi zdawało się bluźniercze. Było tak rewolucyjne i absolutnie innowacyjne burzyło, jak widzimy, oni sami mówią, burzyło ich światopogląd, naruszało coś, co było od wieków stałe, niewzruszone, takie same, a więc dające poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. A to, co wierzy, było naturalną konsekwencją zrozumienia Ewangelii. Nie jakiejś takiej gorliwości, nie wiadomo skąd, tak? Gorliwości, powiedzielibyśmy, emocjonalnej. On nie wzywał do buntu, ponieważ uważał, że to odda Bogu chwałę, tylko czytając Słowo Boże i widząc wypełnienie tego Słowa w Jezusie Chrystusie, doszedł do tych niesamowitych wniosków. Drodzy, my dzisiaj zazwyczaj czytamy po prostu Ewangelii, czytamy listy świętego Pawła, ale dla Szczepana taką księgą było co? Był Stary Testament. On czytał te księgi i dla niego wyskakiwała Ewangelia o Jezusie Chrystusie. On w tych wszystkich ofiarach, zapowiedziach, on widział dzieło Jezusa Chrystusa i zrozumiał, że w nim wypełniło się wszystko. Bo jeżeli Jezus Chrystus rzeczywiście był doskonałym barankiem złożonym przez Boga w ofierze dla zbawienia tego, kto wierzy, a Jego ofiara skutkowała zamieszkaniem chwały Bożej w każdym, kto uwierzył, czyniąc z tych ludzi świątynię Ducha Świętego, to pytanie jest, jaki sens jest składać dalej ofiary w świątyni, w której nie przebywa chwała Boża? Skoro Bóg wskazał świątynię, i tą świątynią stał się każdy człowiek, który uwierzył w zbawienie Jezusa Chrystusa, przez Jezusa Chrystusa, że Jego ofiara jest wystarczalna. Jak zobaczymy również z tego tekstu, było to przełomowe myślenie, ponieważ tak naprawdę jest ono zapowiedzią tego, co Kościół dopiero odkryje. Kiedy to Piotr przybywa na dachu Korneliusza, to tutaj już przebija, że Ewangelia powinna być głoszona po krańce ziemi, wszystkim narodom. I Łukasz, który pisze Dzieje Apostolskie, wprowadzając, robiąc tło dla działalności apostoła Pawła, właśnie między innymi dlatego przytacza nauczanie Szczepana. Jaki sens w takiej sytuacji ma dalsze składanie ofiar ze zwierząt? Jaki sens ma dalsze funkcjonowanie świątyni, jeżeli w Chrystusie się wszystko wypełniło? Odpowiedź brzmi, żaden, nie ma sensu. A skoro Jezus Chrystus jako jedyny z ludzi wypełnił zakon, stając się od Boga naszą mądrością, usprawiedliwieniem, uświęceniem, odkupieniem, to już nie od przestrzegania zakonu mojżeszowego zależy ludzkie zbawienie, ale od czego? Od wiary w tym, że ofiara Jezusa jest w zupełności wystarczająca dla naszego zbawienia. Dlaczego więc człowiek trwa w swoich przekonaniach? Rozmawiamy z ludźmi, mówimy, posłuchaj, zobacz, to w Biblii jest napisane. To stąd wyskakuje. A człowiek mówi, wiesz co, daj ty mi święty spokój. Co ty mi tu opowiadasz? Wszyscy wierzą w taki sposób. Od lat wierzymy tak samo. A no właśnie, bo ludzie wierzą z powodu tradycji. Albo żeby mieć co? Święty spokój. Ale nieraz rozmawiamy z ludźmi i ten człowiek mówi, wiesz co, ja się w to nie wgłębiam już. Jak widzę konsekwencje tego, jeżeli uwierzę, ja dziękuję, ja nie chcę. Wielu ludzi również tak mówi, prawda? Więc druga prawda, która dzisiejszego kazania chciałbym, abyśmy zapamiętali. Tradycja bez problemu może żyć w oderwaniu od Boga. Zgadza się? Może żyć. Ona nie jest sama w sobie zła. Tradycyjne zachowanie to dzień dobry. Bardzo dobre zachowanie. Tradycyjne zachowanie, przepraszam, bardzo dobre zachowanie. Tradycyjne zachowanie to jest to, że jesteśmy dzisiaj o godzinie 10 w niedzielę na nabożeństwie. Bardzo dobry wybór. Ale jeżeli tradycją zastąpimy żywą relację z Bogiem, to znajdziemy się w miejscu, w którym byli słuchacze Szczepana, których doprowadził on do białej gorączki tym, co mówił. Tradycja może zabić relację z osobowym Bogiem, a na pewno może ją zastąpić. Tradycja może zwolnić z myślenia. Po co mam myśleć, skoro po prostu tak jest i koniec? Po co zadawać sobie pytania? może zwolnić nas z potrzeby codziennego nasłuchiwania Boga, codziennego podążania za Nim. Szczepan z pewnością nie wypowiadał obelg pod adresem Boga, świątyni, Mojżesza, zakonu, ale pokazał ich właściwe miejsce w kontekście śmierci Jezusa i to było bluźniercze w rozumieniu ludzi. To burzyło powszechnie dotychczas obowiązujący światopogląd, ład społeczny. Wymuszało zmianę zwyczajów, a to jest takie trudne, bo kolejna prawda jest taka. Ludzie lubią ramę i wolą je często od osobowej relacji. Przywiązują się do nich, ponieważ one dają im poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności w odróżnieniu do relacji z wszechmogącym Bogiem. Bo wszechmogący Bóg i relacja z Nim to z całą pewnością nie są przewidywalne rzeczy. I chciałbym, abyśmy właśnie teraz powoli zmierzali w kierunku rozdziału siódmego, ale może jeszcze zanim przeczytamy tamte słowa. To jest poważny problem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Zastąpienie żywej relacji z Bogiem tradycją, zbiorem przykazań, ustaw, dokumentów, a nawet zastąpienie żywej relacji z Bogiem lekturą Pisma Świętego. Zastąpienie. To ważne. Każdy człowiek staje w końcu przed decyzją, co wybrać. Czy nieprzewidywalną, stawiającą nas przed wyzwaniami, przed codziennym wyborem, żywą relację z osobowym Bogiem w Jezusie Chrystusie, czy przewidywalnym zbiorem przepisów. Ja odkrywam, że z wiekiem no lepiej byłyby te przewidywalne rzeczy. No, lubimy czuć się bezpiecznie i komfortowo, prawda? Kiedy wiemy, co się stanie, z wyprzedzeniem, nie lubimy być zaskakiwani. Nawet jak mamy wykaz rat naszego kredytu, to wiemy po prostu, ile będziemy spłacali do końca przez kilkadziesiąt lat, ale z Bogiem to nigdy nic nie wiadomo. On ustawicznie zaskakuje, zapraszając nas, idź za mną, a to oznacza dynamikę, to oznacza po prostu pewien proces, to oznacza bycie w ruchu, a to oznacza zmiany. Człowiek pokładający nadzieję w Jezusie Chrystusie, rozumiejący Ewangelię o Jezusie Chrystusie, znajduje się jakby w ustawicznym ruchu. Przez to czyni siebie dostępnym dla Niego, gotowym do pełnienia Jego woli oraz zaangażowanym w jej pełnienie. I aby to zrozumieć, przeczytajmy historię o Abrahamie. Jest to pierwsza część kazania Szczepana w rozdziale siódmym. On zaś rzekł, mężowie, bracia, ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej, zamieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie i nie dał mu w niej w posiadanie ani pięci ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przechodniami na obczyźnie i że ujarzmią ich i uciskać będą przez 400 lat. A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nim przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka, obrzezał go dnia ósmego, zaś Izaak zaś Jakuba, a Jakub 12 patriarchów. Zanim w zrozumieniu przeciętnego Żyda Abraham stał się Żydem, a więc zawarł przymierze z Bogiem, czego oznaką było obrzezanie, to wszystko się wydarzyło. I myślę, że jest to powiedziane ze względu na nas, by nas wprawić w ruch. Jeżeli uważamy, że po prostu uwierzyliśmy poselstwu biblijnemu, przyjęliśmy je za obowiązującą prawdę i pozostajemy w miejscu, tak mówiąc w klimacie dzisiejszego kazania, i to jest gwarancja naszego zbawienia, to jesteśmy w głębokim błędzie. Ponieważ Bóg zawarł przymierze z Abrahamem po tym, jak on wyszedł, jak wyruszył w drodze do. Należy przyjąć, że w Ur Chaldejskim Abraham prowadził ustabilizowane życie. Wszystko się zmieniło z dniem, kiedy objawił mu się Bóg, którego nie znał, bo Abraham jest kim wtedy? Jest po prostu poganinem. Nie zna Boga. Bóg mu się objawia, nowy Bóg. I słuchajcie, i co takiego obiecuje mu ten nowy Bóg? Co zmusza tego człowieka do wyruszenia? On był starszy ode mnie, od wielu z nas tu na sali. Na pewno chciał mieć już święty spokój w życiu. W takim wieku to nie rusza się w taką podróż, tylko raczej wysyła się swoje dzieci. Wszystko, co ten Bóg dał mu, to były tylko obietnice. A więc współczesny człowiek by powiedział, co dostał Abraham? Figę z makiem dostał. Prawda? Co on dostał od tego Boga, że poszedł, że wyszedł, że uwierzył mu? Dlaczego nie bezpodstawne jest takie myślenie? Dzięki Słowu Bożemu dowiadujemy się, że choć niewolny od wad, Abraham był człowiekiem mądrym i zaradnym, nie był głupcem. Nie był jakimś, nie wiem, zdesperowanym człowiekiem, który hazardzistą, który postawił wszystko na jedną kartę po prostu. Z jakiegoś powodu ten człowiek zaufał nowemu Bogu, a jego obietnice, zaraz zobaczymy jakie, wydały mu się godne zaufania, by się ich uchwycić. Drodzy bracia, siostry, patrząc na ten fragment, wydałyby wam się godne zaufania? Cóż to za obietnica? I rzekł do niego, opuść ziemię swoją, trzeci werset, rodzinę swoją, idź do ziemi, którą ci wskażę. Piąty werset, nie dał mu w niej w posiadanie ani pięci ziemi. Tylko obiecał. Tylko obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nawet nie miał dziecka. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przechodniami na obczyźnie, a więc to wszystko się wydarzy za nim. Nie miał dziecka, on mówi, a Bóg mu mówi, słuchaj, ale twoi potomkowie będą przechodniami na obczyźnie, że ujarzmią ich, a więc trafią do niewoli. Uciskać ich będą tam przez 400 lat. Nie mówimy o perspektywie nawet kilkunastu lat. My mówimy o obietnicy, która jest, wypełnienie sięga grubo na ponad 400 lat. Kto by z nas wyruszył, mając takie obietnice? Kto z nas rusza w drogę, nie wiedząc, dokąd jedzie? A Abraham nie wiedział. A to oznacza, że przeżył coś, co spowodowało, że uznał, że warto jest uwierzyć temu Bogu. Wcześniej wierzył w kogoś zupełnie innego. I zaufał temu Bogu, by powiedzieć, wyruszę, chociaż wiem, że sam na własne oczy tego nie zobaczę za życia. Drodzy bracia i siostry, chciałbym zadać nam pytanie. Czy my mamy taką wiarę? Bo właśnie ta wiara, zaufanie Bogu, które kazało Abrahamowi wyruszyć, tak naprawdę nie mając nic poza obietnicą, spodobała się Bogu. Ta wiara była powodem usprawiedliwienia Abrahama i tego, że Bóg zawarł z nim przymierze. Przez ten wątek Szczepan poruszył bardzo ważną kwestię. Tutaj chciałbym tylko tak jakby na marginesie. Żydzi ulegli pokusie takiego religijnego ekskluzywizmu. Jesteśmy tacy wyjątkowi, coś otrzymaliśmy i teraz o to dbajmy, to pielęgnujmy. Zapomnieli, że wywodzą się skąd? Zza rzeki. I wcale nie myśleli o tym, by to, co odkryli, to przymierze, zanieść tam z powrotem za rzekę. Nie mieli takiego myślenia. Nie mieli takiego myślenia. To nie świątynia, nie zakon spowodowały, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, lecz nieobłudna wiara i zaufanie obietnicom Bożym. To. A więc można mieć świątynię, można mieć zakon, można mieć kaplicę i można mieć Biblię i można nie podobać się Bogu, jeżeli nie mamy czego? Wiary. Takiej, która każe nam wypatrywać Boga, nasłuchiwać Go, oddawać Mu się w posłuszeństwo. Boże, użyj mnie. Jak? Jeżeli tylko chcesz, zachowuję siebie w gotowości dla Ciebie, jeżeli chcesz się mną posłużyć. Kolejna, czwarta prawda z tego kazania. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Tak jak Abraham. Pozwól, że zadam Ci teraz kilka pytań. Czy w świetle tego, co, o czym dzisiaj mówiłem, Twoje życie jest relacją wiary z osobowym Bogiem, czy pielęgnowaniem zbiorów, zwyczajów i tradycji? Jaką rewolucję spowodowało w Twoim życiu zawierzenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie? I dokąd Cię to prowadzi? No bo jesteśmy w drodze, prawda? Czy Twoja relacja z Bogiem opiera się na zaufaniu, że ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająco doskonała i starczy dla Twojego zbawienia, czy już nawet o tym nie myślisz? Do jakiego dzieła wiary na rzecz Królestwa Bożego popchnęło Cię zrozumienie Ewangelii? Do jakiego dzieła wiary, czyli dzieła, które wykracza poza Twoje możliwości, poza Twoje życie, poza nawet życie Twojej rodziny? Do jakiego dzieła? W przypadku Szczepana takim dziełem wiary było jego przekonanie wynikające ze zrozumienia Ewangelii, jego codzienne życie pełne Ducha Świętego i mądrości i zaangażowanie na rzecz potrzebujących wdów, które były zaniedbane i w końcu kazanie, które wygłosił, które kosztowało go życie. Ale nie ma wątpliwości, że on tym żył i nie ma wątpliwości, że dokonał swego biegu w wierze. To nauczanie było zapowiedzią ewangelizacji wszystkich narodów na ziemi, które dopiero później Piotr zrozumie przez widzenie na dachu oraz Paweł poczuje w sercu. Było już wołaniem Jezusa Chrystusa. Nieście Ewangelię na krańce ziemi. Drodzy, dla nas jest to jeszcze jedna bardzo ważna lekcja. Skoro bez wiary nie można podobać się Bogu, a Abraham został usprawiedliwiony na podstawie tego, że szedł do ziemi, szedł po obietnicę, w naszym przypadku nie będzie inaczej. Dokładnie tak samo. Więc czy jesteśmy w ruchu? Czy podążamy do? Nie wolno nam przestać wierzyć, zastąpić żywą relację z Bogiem w Jezusie Chrystusie, po prostu lekturą Pisma Świętego. Ona prowadzi nas do relacji z Nim i ona sprawia, że jesteśmy wprawieni w ruch. Owa znajomość powinna popchnąć nas do kroku wiary, abyśmy wyruszywszy zatrzymali się dopiero na czym? Na bramach niebieskich. Figa z makiem? Każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Amen. Zapraszam do modlitwy.